Rzucanie palenia z pomocą silnej woli. Istnieje w naszym społeczeństwie powszechne przekonanie, że bardzo trudno jest rzucić palenie. Nawet książki, które mają ci w tym pomóc, od razu na początku informują o tym, jak bardzo będzie trudno. W rzeczywistości zadanie jest śmiesznie łatwe. Oczywiście nie zaskakują mnie twoje wątpliwości, ale spróbujmy się nad tym zastanowić. Jeśli twoim celem byłoby przebiec 2 km w czasie krótszym niż 4 minuty, to dość trudno jest ten cel osiągnąć. Potrzebowałbyś wieloletniego treningu, lecz i tak niewykluczone, że warunki fizyczne by ci to uniemożliwiły. Nasze sukcesy są w znacznym stopniu kwestią nastawienia. Zdumiewające, jak nieosiągalny wydawał się ten wynik, póki nie uzyskał go Bannister, a teraz uzyskuje go bardzo wielu. Tymczasem, gdy chodzi o odstawienie papierosów, jedyne, co masz do zrobienia, to nic więcej z nimi nie robić. Nikt cię nie zmusza do palenia, oprócz ciebie samego. Inaczej niż bez wody i pożywienia możesz bez nich żyć. Jeśli więc chcesz skończyć z paleniem, co w tym trudnego? Naprawdę nic. Sami palacze utrudniają sobie zadanie, zdając się na metodę silnej woli. Tak określam każdą metodę, która wymaga od palacza poświęceń. Przyjrzyjmy się więc tej metodzie. Nigdy nie podjęliśmy decyzji, że będziemy palaczami. Eksperymentowaliśmy, paląc pierwsze papierosy, a ponieważ nam nie smakowały, byliśmy przekonani, że możemy przerwać w każdej chwili. W zasadzie te pierwsze papierosy wypalaliśmy, kiedy nam przyszła ochota, co oznacza, że czyniliśmy to przy okazji spotkań towarzyskich w obecności innych palących. Zanim się obejrzeliśmy, już nie tylko regularnie kupujemy papierosy, by palić, kiedy się zdarzy okazja. Teraz palimy codziennie. Palenie stało się częścią naszego życia. Zawsze musimy mieć pod ręką papierosy. Wierzymy, że uprzyjemniają nam spotkania towarzyskie i dodają smaku posiłkom. Nie zauważamy, że wyjmowane z tego samego pudełka smakują zawsze tak samo, z rana czy wieczorem, w samotności czy w towarzystwie. Prawda jest taka, że papierosy wcale nie dodają kolacji smaku, ani nie łagodzą stresu. Palacze po prostu zaczynają wierzyć, że potrzebują papierosa, by zakończyć posiłek i że bez niego nie są w stanie rozwiązywać problemów. Zazwyczaj mija sporo czasu, zanim zauważymy, że jesteśmy uzależnieni, ponieważ ulegamy złudzeniu, że ludzie palą dla smaku, a nie dlatego, że muszą. Skoro papierosy nam nie smakują, w istocie rzeczy nie smakują nam nigdy, ciągle wierzymy, że możemy przestać w dowolnym momencie. Najczęściej nie dostrzegamy problemu, póki nie spróbujemy odstawić papierosów. Pierwsza próba jest zwykle podejmowana wcześniej i ma miejsce w stresującej sytuacji związanej z brakiem pieniędzy. Zakochujemy się i chcemy się usamodzielnić, więc zaczynamy oszczędzać. Albo ze zdrowiem. Młodzi ludzie uprawiający sporty szybko zauważają, że zaczyna im brakować oddechu. Lecz kiedy tylko przestajemy palić, zgłodniały nikotynowy potwór daje o sobie znać. Palacz chciałby zapalić papierosa, ale nie może i to odbiera mu spokój. W każdym razie palacz nie próbuje odstawić papierosów, póki nie znajdzie się w stresującej sytuacji związanej albo ze zdrowiem, albo też z pieniędzmi. Gdy tylko przestanie palić, nikotynowy potwór domaga się swojej działki. Palacz chciałby zapalić, a skoro nie może, jego stres się powiększa. To, czego zwykle używałby rozładować napięcie, jest teraz niedostępne. Prawdopodobnie zakończy swoją torturę, idąc na kompromis. Będę palił mniej. Pojawiają się klasyczne wymówki. To nie był właściwy moment. Albo odsuwa się problem na później. Niech przedtem zakończy się ten trudny okres. Lecz kiedy minie przyczyna stresu, palacz nie myśli już o tym, żeby odstawić papierosy i nie wróci do tej myśli, póki znów nie znajdzie się w trudnej sytuacji. Oczywiście właściwy moment nie przychodzi nigdy, zwłaszcza, że dla większości ludzi życie nie staje się mniej stresujące, raczej coraz bardziej. Wyrywamy się z bezpiecznego rodzinnego domu i wchodzimy w świat, w którym trzeba wynajmować mieszkania, brać kredyty, wychowywać dzieci, przyjmować coraz bardziej odpowiedzialne posady. Życie palacza nie może stać się mniej stresujące także dlatego, że to właśnie papierosy wywołują stres. Ponieważ konieczna jest coraz większa dawka nikotyny, staje się on coraz bardziej nieszczęśliwy i coraz mocniej ulega uzależnieniowym iluzjom. Jest bowiem iluzją, że życie staje się coraz bardziej stresujące. Iluzją wywołaną przez samo uzależnienie od papierosów lub jakiejkolwiek innej używki. Będziemy o tym mówić szerzej w rozdziale 28. Po tym pierwszym niepowodzeniu palacze zwykle zaczynają wierzyć, że pewnego dnia po prostu obudzą się wolni od potrzeby palenia. Nadzieję tę podbudowują historie zasłyszane od innych palaczy, typu: przestałem palić z powodu grypy, a kiedy wyzdrowiałem, dalej nie chciało mi się palić. Nie wierz w to. Sprawdzałem takie opowieści i sprawa nigdy nie była tak prosta, jak się wydawało. Zazwyczaj okazywało się, że palacz już od dawna chciał odstawić papierosy i grypa posłużyła mu za trampolinę do osiągnięcia tego celu. Ja sam przez 30 lat czekałem na dzień, kiedy obudzę się wolny od chęci palenia. Lecz kiedy zapadałem na bronchit, czekałem tylko aż minie, ponieważ przeszkadzało mi to w paleniu. Znacznie częściej ludzie, którzy przestali od tak, przeszli przedtem jakiś bolesny wstrząs. Ktoś bliski umarł im z powodu jakiejś choroby wywołanej paleniem, albo też sami mieli powody, by się przerazić. Ale lepiej to brzmi, kiedy mówią: po prostu pewnego dnia przestałem palić. Tak zadecydowałem. Przestań się oszukiwać. To się nigdy nie wydarzy. Chyba że ty sam sprawisz, żeby się wydarzyło. Zastanówmy się, dlaczego właściwie metoda silnej woli jest tak trudna. Przez znaczną część swojego życia palacze przyjmują taktykę strusia, powtarzając: zrobię to jutro. Od czasu do czasu jakaś sytuacja skłania nas do podjęcia próby odstawienia papierosów. Może się ona wiązać ze sprawami zdrowotnymi, finansowymi, ze społecznym odrzuceniem, albo po prostu ciężko nam oddychać i czujemy, że papierosy nam nie smakują. Jakakolwiek jest przyczyna, wyciągamy głowę z piasku i zaczynamy rozważać zyski i straty. A na koniec przypominamy sobie, że racjonalna strona naszego umysłu setki razy powiedziała nam: skończ z tym. Gdybyśmy mieli siłę za i przeciw obliczyć w punktach, to przeciw uzyskałoby miażdżącą przewagę. Nawet jeśli palacz wie, że jako niepalący miałby się lepiej, to i tak jest przekonany, że zdobywa się na ogromne poświęcenie. A chociaż to przeświadczenie jest całkowicie błędne, jednak ma swoją siłę. Palacz nie wie, dlaczego tak jest, ale czy jest mu dobrze czy źle, czuje, że papieros jakoś mu pomaga. Zanim podjął próbę odstawienia papierosów, przeszedł już zwyczajowe pranie mózgu, wzmocnione iluzjami stworzonymi przez jego własne uzależnienie. Do tego dochodzi jeszcze groźniejszy stereotyp. Powszechna opinia, jak to potwornie trudno rzucić palenie. Palacz słyszał opowieści o tych, którzy rzucili palenie wiele miesięcy temu i wciąż rozpaczliwie tęsknią za papierosem. Należą do nich nieugruntowani ekspalacze, tak zwani męczennicy walki z nałogiem, którym udało się rzucić palenie, ale przez resztę życia rozpamiętują, jak bardzo brakuje im papierosa. Słyszał też o palaczach, którzy uwolnili się od nałogu na długie lata i nieźle im się żyło, ale pewnego razu zapalili jednego jedynego papierosa i ponownie znaleźli się w pułapce. Prawdopodobnie zna i takich palaczy, którzy chorują ciężko, są w widoczny sposób wyniszczeni przez nałóg. Widać, że palenie nie sprawia im przyjemności, a mimo to nadal palą. Do tego dochodzą oczywiście jego własne, podobne doświadczenia. Dlatego zamiast rzucać palenie z uczuciami w rodzaju fantastyczna wiadomość, nie do wiary, nie muszę już palić, popada on w czarną rozpacz. Jakby ktoś kazał mu wdrapywać się na Mount Everest i święcie wierzy, że skoro nikotynowy potwór wbił raz w kogoś swoje szpony, nie wypuści go do końca jego życia. Wielu palaczy zaczyna swoją próbę zerwania z nałogiem od usprawiedliwień. Wiesz, próbuję rzucać palenie. Przez najbliższe tygodnie mogę być nieznośny. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Wiele takich prób jest skazanych na klęskę, jeszcze zanim się zaczną. Przypuśćmy, że uda mu się przeżyć kilka dni bez palenia. Poziom szkodliwych substancji w jego płucach szybko spada. Nie kupował papierosów, więc zostało mu więcej pieniędzy w kieszeni. To też przyczyny, dla których rzucał, szybko znikają z pola jego uwagi. Jego motywacja nie znika całkiem, ale dzieje się coś takiego jak wtedy, kiedy prowadząc samochód widzisz groźny wypadek. Zwalniasz na chwilę, ale zaraz o wszystkim zapominasz i dociskasz gaz, żeby nie spóźnić się na spotkanie, o którym przez chwilę już nie pamiętałeś. Po drugiej stronie frontu nikotynowy potwór, który nie dostał swojej działki, daje o sobie znać. Nie wiąże się to z fizycznym bólem. Gdybyś w tym samym stopniu cierpiał z powodu przeziębienia, nie czułbyś się przygnębiony i nawet nie przerwałbyś pracy, śmiałbyś się z tego. Ale palacz wie tylko tyle, że chce mu się palić. Nie wie dokładnie, dlaczego tak mu na tym zależy. Nikotynowy potworek w jego ciele budzi wielkiego potwora w jego głowie. Ktoś, kto parę godzin wcześniej umiał wyliczyć wszystkie powody skłaniające go do odstawienia papierosów, teraz gorączkowo poszukuje jakiejś wymówki, która pozwoli mu wrócić do palenia. Mówi sobie coś w tym rodzaju. Po pierwsze, życie jest krótkie. Jutro może wybuchnąć bomba. Albo mogę wpaść pod autobus. Za późno na rzucanie palenia. Podobno raka można dziś dostać od wszystkiego. Po drugie, wybrałem niewłaściwy moment. Powinienem zacząć po świętach, po urlopie, kiedy wszystko się wreszcie ułoży. Po trzecie, nie mogę się skoncentrować. Jestem rozdrażniony i zły. Nie mogę pracować. Rodzina i przyjaciele ze mną nie wytrzymują. Powiedzmy to sobie uczciwie. Dla dobra wszystkich powinienem wrócić do palenia. Jestem nałogowym palaczem. I bez papierosów już nigdy nie będę szczęśliwy. Właśnie ta myśl trzymała mnie w nałogu przez 33 lata. Na tym etapie palacz zazwyczaj się poddaje. Zapala papierosa i popada w rozdwojenie jaźni. Z jednej strony doznaje ogromnej ulgi, bo nikotynowy potworek dostał wreszcie swoją działkę. Z drugiej strony tyle już wytrzymał, a papieros nie bardzo mu smakuje i trudno mu pojąć, po co w ogóle go zapalił. Palacz zaczyna więc myśleć, że brakuje mu silnej woli. W istocie silna wola nie ma tu nic do rzeczy. Stało się tylko tyle, że odstąpił od wcześniejszej decyzji i podjął nową, absolutnie racjonalną w obliczu nowych faktów. Co nam po zdrowiu, kiedy jesteśmy udręczeni? Co nam po pieniądzach, kiedy jesteśmy smutni? Lepiej żyć krótko i przyjemnie, niż długo i nieszczęśliwie. Na szczęście tak nie jest. Jest dokładnie na odwrót. Życie niepalącego jest nieskończenie przyjemniejsze, ale właśnie przytoczone wyżej przeświadczenie przyczyniło się do tego, że paliłem przez 33 lata. I gdyby było prawdziwe, nadal bym palił. Albo, co bardziej prawdopodobne, leżałbym na cmentarzu. Udręka, którą przeżywa palacz, nie ma nic wspólnego z głodem nikotynowym. Prawdą jest, że to on ją wyzwala, ale prawdziwe cierpienie powstaje w umyśle i wyrasta z ambiwalencji, z niepewności. Palacz odstawiał papierosy z myślą, że zdobywa się na wielkie poświęcenie, więc czuje się czegoś pozbawiony i przeżywa stres. Kiedy palił, w trudnych momentach sięgał po papierosa, więc potrzebuje go i w tym trudnym momencie. Ale tym razem nie może zapalić, co wtrąca go w depresję i na powrót wprawia w ruch mechanizm uzależnienia. Rzecz staje się jeszcze trudniejsza, kiedy czekamy na jakieś potwierdzenie. Jeśli twoim celem jest dostać prawo jazdy, to zdajesz egzamin i wiesz, że cel został osiągnięty. Jeśli zdałeś się na metodę silnej woli, mówisz sobie, wystarczy przez jakiś czas nie palić, a potrzeba palenia zniknie. Ale jak masz się przekonać o tym, że osiągnąłeś swój cel? Odpowiedź jest taka, że się o tym nie przekonasz, ponieważ oczekujesz jakiegoś potwierdzenia, potwierdzenia, którego nie otrzymasz. Rzuciłeś palenie w momencie, kiedy zgasiłeś ostatniego papierosa i w rzeczywistości możesz się tylko dowiedzieć, jak długo wytrzymałeś, zanim się poddałeś. Jak już powiedziałem, cierpienia palacza wynikają z niepewności. Mimo że nie polegają one na bólu fizycznym, mocno dają się we znaki. Palacz czuje się nieszczęśliwy, pozbawiony gruntu pod nogami. Jest jak najdalszy od pożegnania się z dymem tytoniowym. Jego umysł opanowuje obsesja. Zaczynają się dla niego dni albo tygodnie głębokiej depresji. Wątpliwości i lęki nie dają mu spokoju. Jak długo będę tak cierpiał? Czy jeszcze kiedyś będę znowu szczęśliwy? Czy kiedykolwiek będzie mi się chciało wstawać rano z łóżka? Czy posiłki będą mi jeszcze sprawiały przyjemność? Jak będę radził sobie ze stresem? Czy spotkania towarzyskie będą mnie jeszcze cieszyły? Palacz czeka na jakąś poprawę, a tymczasem zamartwia się i w ten sposób papieros wydaje mu się coraz bardziej niezastąpiony. Zaczyna się jakaś poprawa, ale palacz tego nie zauważa. Jeśli udało mu się wytrzymać bez papierosów 3 tygodnie, to fizyczny głód nikotynowy znika. Lecz prawdziwe objawy abstynencyjne są tak słabe, że palacze prawie nie są ich świadomi. Po 3 tygodniach wielu myśli, no, mam to już za sobą. Zapalają papierosa, żeby się sprawdzić. Papieros im nie smakuje, ale mechanizm uzależnienia został już na powrót uruchomiony. Ledwie palacz zgasi papierosa, poziom nikotyny w organizmie zaczyna spadać. I daje się słyszeć jakiś głos, który szepcze: zapal jeszcze jednego. Naprawdę miał to już za sobą, ale znowu wpadł. Następnego papierosa nie zapali od razu. Myśli, nie chce się znowu wciągnąć. Mija trochę czasu, zanim poczuje się bezpieczny. Czasem to są godziny, czasem dni, czasem tygodnie. Były palacz mówi sobie, w porządku, nie wciągnąłem się, więc mogę spróbować jeszcze raz. Wpada do tej samej pułapki, od której wszystko się zaczęło, a potem już tylko zjeżdża po równi pochyłej. Ci, którym udało się rzucić palenie dzięki metodzie silnej woli, uważają, że to długi i bolesny proces. Problemem są skutki prania mózgu. Podczas gdy fizjologiczne uzależnienie dawno już minęło, tęsknota za papierosami trwa nadal. Jeśli jednak były palacz wytrzyma wystarczająco długo, to w końcu zaczyna wierzyć, że tak już zostanie. Przestaje tęsknić i godzi się z tym, że życie toczy się dalej i może być przyjemne bez papierosów. Wielu ludziom udaje się rzucić tą metodą, ale jest to tak trudne i męczące, że porażki zdarzają się częściej niż sukcesy. Ci, którym się udało, nadal żyją z poczuciem straty, ponieważ pewne ślady prania mózgu pozostają w ich świadomości i w szczególnych sytuacjach, zarówno w chwilach dobrych, jak i w złych, każą wierzyć, że papieros mógłby dać im coś więcej. Wielu niepalących również w to wierzy. Oni też podlegali przecież praniu mózgu. Tyle, że się nie uzależnili, bo albo dym ich odrzucał, albo też nie chcieli narażać się na takie koszty. Dlatego też wielu byłych palaczy wraca do nałogu, nawet po długim czasie. Niektórzy od czasu do czasu wypalają cygaro albo papierosa przy specjalnej okazji, albo tylko po to, żeby się przekonać, że dym tytoniowy im nie smakuje. To właśnie mogą uzyskać. Ale gdy tylko nikotyna znajdzie się w organizmie, jakiś głos zaczyna szeptać: zapal jeszcze jednego. Jeśli zapalą, smak wyda im się okropny. Myślą: wspaniale, póki smakują okropnie, mogę spokojnie palić, a zaraz po nowym roku, urlopie, kłopotach skończę z tym. Za późno. Już wpadli. Pułapka, do której wciągnął ich wypalony papieros, upomniała się o swoją ofiarę. Powtórzę to jeszcze raz. Przyjemność nie ma tu nic do rzeczy. Gdyby chodziło o przyjemność, nikt by nie palił papierosu. Wydaje się nam, że lubimy palić, bo nie możemy uwierzyć, że jesteśmy aż takimi głupcami, by palić je bez żadnej przyjemności. Właśnie dlatego tak wiele spraw związanych z paleniem pozostaje nieuświadomionych. Gdybyś paląc papierosa zawsze był świadomy tego, co wprowadzasz do płuc i ile by cię to kosztowało, wydam na to 50 000 funtów przez całe swoje życie, a od tego właśnie papierosa być może zacznie się rak, nawet iluzja przyjemności zniknęłaby bez śladu. Nawet kiedy tłumimy wszelką myśl o niekorzystnych skutkach palenia, czujemy się głupcami. A gdybyśmy pozwolili sobie na takie myśli, to okazałoby się nie do zniesienia. Jeśli przyjrzysz się palaczom, szczególnie w sytuacjach towarzyskich, zauważysz, że są naprawdę szczęśliwi tylko wtedy, kiedy palą bez świadomości. Gdy się zorientują, że palą, to robi im się głupio i czują się w obowiązku przepraszać. Palimy, żeby nasycić małego nikotynowego potworka. Kiedy tylko opuści nasz organizm, a duży potwór opuści nasz umysł, nie będziemy mieli ani ochoty, ani powodu, żeby palić.